Rozwiń skrzydła.
Dziś program Rozwiń skrzydła o samotności, o tym, dlaczego takie doświadczenie nam towarzyszy czasem w życiu, o tym, jak sobie z nim radzić, o tym, co może je powodować, ale też co może je, jak ufam, neutralizować. O tym wszystkim rozmawiamy z psycholog Katarzyną Gryl.
Mówiła Pani przed przerwą o tym, że tym pierwszym okresem, kiedy jakoś szczególnie możemy doświadczać samotności, jest okres dojrzewania, a później to przeżywanie samotności może się równie intensywnie, czy może intensywniej pojawiać na etapie budowania związków. Jaka to jest relacja i dlaczego niektórzy nie czują się samotni, nie przeżywają tak intensywnie tego braku obecności drugiej osoby obok siebie, a niektórzy właśnie wręcz się definiują przez to, że nie są w związku. Z czego to może wynikać?
Trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, z czego to może wynikać u niektórych osób. Samotność generalnie można podzielić, według też koncepcji pani profesor Dołęgi, na jakby trzy rodzaje samotności. Jest samotność emocjonalna, samotność społeczna i samotność egzystencjalna. Emocjonalna rzeczywiście to jest to, co my nazywamy uczuciem samotności, czyli jest bardzo związana z relacjami i z uczuciami w tej relacji, jest związana z bliskością z drugą osobą. Samotność społeczna dotyczy bardziej takiego odnalezienia się w grupie społecznej, grupie rówieśniczej, pracowniczej, jakby w takim szerszym kontekście. Natomiast samotność egzystencjalna dotyczy bardziej takiego internalizowania norm, wartości, takiego celu w życiu, czyli bardziej już odnalezienia się w świecie i ten rodzaj samotności bardziej związany z takim poczuciem wykorzenienia z tego świata. Więc można powiedzieć, że w tej bliskiej relacji, te bliskie relacje zaspokajają nam te potrzeby więzi i jest to związane z samotnością emocjonalną. Możliwe, że wtedy nie mając zaspokojenia tej potrzeby takiej emocjonalnej, oni mogą ją realizować też gdzie indziej, czyli na przykład w grupach społecznych, w kontaktach z dziećmi czy z innymi osobami. Ale też to jest jeden tylko z pomysłów tak naprawdę na wyjaśnienie tego. Są też takie osoby, które uciekają od samotności, na przykład w różne zadania, w pracę i nie kontaktują się ze swoimi uczuciami, czyli można być samotnym, a nie do końca się z tym kontaktować. Poza tym też, jak mówiliśmy na początku, każdy z nas ma inną matrycę i inne potrzeby. Samotność przeżywa się wtedy, gdy te relacje nie spełniają naszych oczekiwań. Zatem niektórzy mogą mieć tych oczekiwań więcej wobec innych, a niektórzy tych oczekiwań mniej. Poza tym jest jeszcze jeden taki aspekt, może, o którym wspomnę. Biorąc pod uwagę hierarchię potrzeb Maslowa, pewnie wielokrotnie już w tych audycjach przytaczana była na różne sposoby, u szczytu tej piramidy potrzeb jest taka potrzeba samorealizacji, która jest taką potrzebą, jeśli my dojdziemy do tego pułapu, to świadczy, że możemy wtedy już rezygnować z zaspokajania innych potrzeb, na przykład miłości, uznania, przynależności, z potrzeb bezpieczeństwa, nawet z potrzeb fizjologicznych, tak jak to robili niektórzy wielcy ludzie w sytuacjach krytycznych, oddając życie za innych lub jedzenie. I wtedy, gdy my dojdziemy do tego szczytu, jesteśmy w stanie rezygnować z tych potrzeb, ale jakby nie przeżywając dotkliwej straty, jakby robimy to po coś czy w imię czegoś. Więc są tacy ludzie też, którzy rezygnują na przykład z bliskich relacji, z bliskich związków w imię jakiegoś innego dobra czy jakiejś innej wartości. I wtedy niekoniecznie muszą przeżywać to w sposób bardzo dotkliwy.
Czy z tej naszej różnorodności wynika to, że część osób przeżywa samotność także będąc z pozoru w bardzo bliskiej relacji? Na przykład przeżywa samotność w małżeństwie. Czy to wynika właśnie z tego, że my mamy różne oczekiwania, różne potrzeby?
Może wynikać również z tego, jak również z tego, że tych samotności jest kilka i na różnym poziomie, więc można na przykład nie przeżywać samotności egzystencjalnej czy społecznej, a przeżywać tylko emocjonalną. Można nie przeżywać samotności w tych dwóch aspektach, a w jednych przeżywać. Więc to wynika też z tego, z matrycy, jaką mamy, ale też może wynikać oczywiście z tego, jaka to jest relacja i na jakim jest etapie. Prawda? Więc gdy się przeżywa samotność w związku, warto się temu też przyjrzeć. Czy może partner się oddalił, czy jest jakiś kłopot niewypowiedziany, o co też chodzi, czy to jest taki rodzaj samotności, czyli bycia na przykład samemu przez jakiś czas, który jednak może sprzyjać rozwojowi więzi, ponieważ w związku dobrze jest być blisko, ale też trzeba czasem się oddalić, bo to wzbudza też pewien rodzaj odczuć, napięcia, które jest potrzebne na przykład w erotyce.
Wspomniała Pani przed chwileczką o tym, że czasem potrzebne jest oddalenie, czasem potrzebne jest doświadczenie samotności w związku, ale jak rozumiem w ogóle także, co konstruktywnego może wnieść samotność w nasze życie?
Kiedy jesteśmy z innymi ludźmi, to jakby ci ludzie w takim, może powiem to takim trochę filozoficznym sensie, w pewnym sensie potwierdzają naszą egzystencję, są odbiorcami naszych myśli, naszych potrzeb. My chcąc, nie chcąc też uzależniamy różne swoje reakcje często od innych, od zachowania innych. W pewnym sensie się też dostosowujemy i widzimy siebie przez pryzmat też drugiej osoby. To nie jest tak do końca, nie w 100%, ale coś w tym jest. Więc gdy jesteśmy sami, często mamy taką możliwość przyjrzeć się temu, co ja myślę, czego ja chcę, co ja myślę o sobie, jakie mam potrzeby, co lubię, czego potrzebuję też ja sam. A jakby nie w kontekście jakiejkolwiek osoby, czy to w partnerstwie, czy to w kontakcie, nie wiem, z rodzicami, z rówieśnikami, czy w jakimkolwiek innym, bycie samemu może pomóc zobaczyć, kim jestem, jaki jestem i też dokąd chcę iść. Więc to jest ważne, żeby mieć taki moment.
Ale czy to nie jest tak, że takie poczucie albo te owoce wynikające z bycia samemu mogą rzeczywiście nam się przydarzyć, te dobre owoce, wtedy, kiedy to jest samotność czasowa i my wiemy, że ona jest samotnością czasową. Wtedy, kiedy mamy tę perspektywę, że ta samotność za jakiś czas, najlepiej za ten czas, kiedy my już rzeczywiście te owoce będziemy mogli zebrać, ona się po prostu skończy. A zupełnie inaczej przeżywa się samotność, która nie wiemy, czy się skończy i ewentualnie kiedy miałoby to nastąpić. Czy ta świadomość tego, że na przykład w tej chwili doświadczam jakiegoś tam osamotnienia, na przykład w związku, ale żyję w związku, więc to jest, być może to poczucie osamotnienia jest jakoś bardziej dla mnie w tym momencie czasowe niż dla osoby, która w tym związku nie żyje, która nie ma przed sobą perspektywy konkretnego momentu, nie widzi na horyzoncie konkretnego momentu, kiedy to poczucie, to doświadczenie, ta samotność miałaby się zakończyć. Jaka tutaj jest dynamika tych dwóch stanów, jaka tutaj jest relacja?
No na pewno dobrze by było, żeby samotność przeżywana jako cierpienie była samotnością czasową, czyli żeby to nie był stan chroniczny, ponieważ stan chroniczny przeżywania takiego cierpienia może zaowocować różnymi zaburzeniami. To jest trudne do przeżycia, takie ciągłe poczucie pustki, smutku, walka ze sobą właściwie o to, czy jestem wartościowy, czy nie jestem wartościowy, bo takie myśli często się pojawiają. Więc rzeczywiście dobrze było, żeby to był stan czasowy, natomiast niekoniecznie ludzie, którzy nie są w związkach, muszą przeżywać samotność, ponieważ swoje potrzeby emocjonalne mogą realizować w wielu innych obszarach swojego życia, ale też z wieloma innymi osobami, niekoniecznie ze swoimi partnerami życiowymi.
A ile tej samotności powinno być, że tak powiem, w bliskim związku? Znamy różne pary, od takich, które się nieustannie trzymają za rękę, do takich, które pozwalają sobie na dosyć sporo własnej przestrzeni. Czy to jest kwestia dynamiki konkretnej pary, czy jednak każda para powinna dbać o to, żeby mieć choć odrobinę takiej samodzielnej przestrzeni?
Nie kuszę się na odpowiedzenie na to pytanie, natomiast można by powiedzieć tylko jedną taką prawidłowość, że bycie blisko wymaga też czasem oddalenia się, a ile tego będzie dobre dla każdej pary, to już trzeba to, że tak powiem, zobaczyć w swoim związku. A tak jak się mówi, że wszystko poznaje się po owocach, dobrze jest też przyjrzeć się owocom, jakie powstają w wyniku na przykład oddalenia się, czy takiego zbyt wielkiego zbliżenia się, gdzie po prostu nie można wytrzymać, prawda, nie wiem, godziny bez wykonania telefonu do bliskiej osoby. Te wszystkie skrajności, one niekoniecznie muszą służyć naszemu rozwojowi, bo to, co najczęściej jest trudne, rozwija, więc czasem może niezaspokajanie takie zachłanne wszystkich swoich potrzeb natychmiast będzie korzystne z tego względu, że będąc w relacji, ta druga osoba też jest odbiorcą tych zachowań, więc ona może czuć się osaczona, zmęczona, czasem nadużyta, albo potraktowana przedmiotowo jako taka karetka pogotowia do zaspokajania czyichś potrzeb, więc jestem za tym, żeby to zrobić z umiarem, delikatnie, ale też badając, ile tym dwóm osobom potrzeba bliskości, a ile takiego odosobnienia.
Czy samotność to jest częsty problem, częste źródło cierpienia osób, które przychodzą do pani gabinetu, osób, z którymi pani się spotyka, które proszą panią o pomoc? Czy to jest problem nas, Polaków, żyjących w XXI wieku?
Czy to jest problem nas, Polaków, żyjących w XXI wieku? Tego nie wiem. Na pewno jest to problem 30% młodzieży, bo takie wyniki badań znam. Gdybym patrzyła przez pryzmat klientów mojego gabinetu, to mogę powiedzieć, że nie jest to główny problem, z którym zgłaszają się różne osoby do mnie. Raczej jest to problem nastolatków. Rzeczywiście oni potrafią przyjść do gabinetu i powiedzieć, że mają problem z samotnością, z tym, że nie mogą odnaleźć się wśród przyjaciół. I problem samotności, tak jak już wspomniałam wcześniej, pojawia się często w sytuacjach, gdy ludzie rozważają rozwód, rozejście się, separację czy zerwanie więzi lub też zastanawiają się nad wyborem partnera życiowego, czyli podjęciem takiej ważnej decyzji, na przykład ślubu, zamieszkania ze sobą. Wtedy problem samotności często się pojawia, bo ludzie boją się rozstać często, mimo że związek może być dla nich niekonstruktywny, jest to dla nich nawet bardzo widoczne, bo boją się bycia samemu, boją się tej pustki, która się często pojawia po zakończeniu jakiejś relacji. Wtedy nie ma do kogo się odezwać, nikt nie dzwoni, nie ma takiego intensywnego kontaktu, więc wtedy on się często pojawia, a samotność często się pojawia i ten dylemat, czy wybrać tą osobę, czy nadal się decydować na bycie samej. Samemu się już często nie chce, a partner może też nie do końca pasować, ale są takie osoby, które wolą być w relacji, czasem może nie do końca satysfakcjonującej, ale żeby nie przeżywać tej samotności, bo nie potrafią sobie z nią radzić.
I to jest dobry wybór?
Nie chcę tego oceniać. Nie chcę tego oceniać, bo myślę sobie, że ludzie są wolnymi osobami i mogą dokonywać różnych wyborów takich, jakich chcą i nie jestem władna, żeby oceniać, czy to jest dobre, czy nie, w jakiś sposób obiektywny. Wiem, że tak się zdarza.
A jak sobie radzić z taką niechcianą samotnością, właśnie z tym stanem niebycia w związku albo w ogóle z doświadczeniem takiej pustki w swoim życiu?
Różne osoby radzą sobie na szereg sposobów. Niektórzy przyglądają się sobie i zastanawiają się właśnie, w czym leży problem. Prawda? Czy to jest problem we mnie, w moim nastawieniu, czy może w tym, że tak bardzo się zaangażowałem w jakąś jedną działalność, że nie mam możliwości spotykania innych ludzi. I niektórzy do problemu samotności podchodzą bardzo aktywnie, po prostu tych ludzi szukają. Albo na portalach internetowych, albo szukają nowego hobby, żeby poprzebywać z innymi ludźmi, albo szukają znajomych znajomych, żeby wyjechać gdzieś na jakąś wycieczkę, czy pójść na imprezy, więc są bardzo w tym aktywni. Niektórzy od samotności uciekają, czasem nawet w używki, niektórzy uciekają w jakieś inne zadania, więc to jest taki sposób, który może pomaga trochę zagłuszyć emocje, ale raczej problemu nie rozwiązuje. Niektórzy też szukają jakiegoś ukojenia w religii czy w relacji z Bogiem, w zaspokojeniu swoich potrzeb jakby bycia w relacji czy szukania takiego ukojenia dla samotności albo przez modlitwę, modląc się o to, żeby ten stan się zmienił czy żeby ci wreszcie ludzie się pojawili w życiu, albo też szukają jakby wypełnienia tej pustki za człowiekiem w kontakcie z Bogiem.
No i właśnie zapowiadałam przed kilkunastoma minutami, że trochę o tej relacji samotności i wiary spróbujemy powiedzieć, jak to się ma, jak nasza wiara, nasze doświadczenie religijne ma się do naszego doświadczenia samotności. Wiara, relacja z Bogiem jest w stanie zneutralizować to doświadczenie samotności, osamotnienia, albo przynajmniej przeżywać samotność niekoniecznie jako źródło cierpienia, czy nie?
Z teoretycznego punktu widzenia można by powiedzieć, że Bóg w takim ujęciu chrześcijańskim, osobowym jest takim przyjacielem rzeczywiście idealnym. Zawsze można na niego liczyć, godzien zaufania, bliski, nakierowany na osobę, kochający. Więc można by powiedzieć, że spełnia wszystkie wymagania do tego, żeby w kontakcie z nim tej samotności nie przeżywać. I czytając na przykład różne dzienniki czy wyznania mistyków, można tam zauważyć różne opisy tej relacji, która jest rzeczywiście bardzo emocjonalna i związana z silnym takim doświadczeniem. Zarówno obecności Boga, czyli tęsknoty za Bogiem i relacji z Nim, ale również doświadczeniem nieobecności Boga i tęsknoty. I kiedyś czytając różne wyznania mistyków, miałam takie wrażenie rzeczywiście, że Bóg wypełnia ich życie, ich przeżycia duchowe, psychiczne, ich codzienność, że nie przeżywają samotności. Albo nie tak. I kiedyś, kierując się tymi dwoma rzeczami, o których powiedziałam wcześniej, postanowiłam to zbadać i sprawdzić rzeczywiście, czy ludzie, którzy intensywnie doświadczają obecności Boga, czyli przeżywają tą relację na sposób emocjonalny intensywnie, są mniej samotni. Samotni w tych trzech aspektach. Zrobiłam badanie na grupie 350 studentów różnych uczelni w wieku od 19 do 25 lat i rzeczywiście w tych grupach były osoby, które intensywnie przeżywały obecność Boga, które nie przeżywały tej obecności Boga tak intensywnie, ale z moich badań wynikało, że to przeżycie obecności Boga nie wpływa na to, że ludzie nie przeżywają samotności emocjonalnej ani społecznej, jedynie wpływa na przeżywanie samotności egzystencjalnej. Czyli można powiedzieć, że z tych badań wyniknęło, że tylko ta samotność egzystencjalna, czyli w tym obszarze norm, wartości, celów w życiu, ta relacja z Bogiem ma jakiś wpływ. Jeszcze w tych badaniach miałam kilka takich grup, które mogłam wyróżnić, a mianowicie badałam grupę kleryków, osób wierzących, intensywnie przeżywających kontaktu z Bogiem i ateistów. I z tych trzech grup rzeczywiście najbardziej samotni egzystencjalni byli ateiści, później byli studenci wierzący, a na koniec byli klerycy. Więc można by powiedzieć, że rzeczywiście klerycy to taka specyficzna grupa, już zdeklarowana i w tym kontekście takim i życiowym, celowym i związanym z wartościami, i oni z tych moich badań wynikało, że są mniej samotni pod tym względem.
A o tym, jak przeżywać samotność, będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać. Wracamy po krótkiej przerwie.